przed miesiącem pytaliśmy, skąd się wzięło zło, jaka jest geneza zła w świecie, w życiu ludzkim, w nas samych. I szukaliśmy odpowiedzi na to, analizując trzeci rozdział Księgi Rodzaju, gdzie jest mowa o kuszeniu pierwszych ludzi przez węża, o tym jak ulegli i że przyczyną tego upadku, którego konsekwencje ponosimy do dzisiaj w postaci grzechu pierworodnego, jest nieposłuszeństwo pierwszych ludzi wobec Boga. Dzisiaj chciałbym, abyśmy przeczytali dalszą część tego tekstu, który analizowaliśmy ostatnio, i skoncentrujemy się na jednym zdaniu, które nazywane jest protoewangelią, dobrą nowiną. Zacznę od wersetu 8, 3 rozdziału Księgi Rodzaju, a skończę na wersecie 15, który jest ową protoewangelią. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał do mężczyzny i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: któż Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, które Ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadał po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Te ostatnie słowa to jest właśnie protoewangelia. Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Gdybyśmy mieli wybrać jedno zdanie ze Starego Testamentu, zdanie największej wagi, to myślę, że byłoby właśnie to zdanie. Protoewangelia, pierwsza dobra nowina. Zdanie to, jak słyszeliśmy, wypowiada sam Bóg do węża. Jest ono wyrokiem, karą, którą Bóg nakłada za to, że wąż symbolizujący tutaj siły zła uwiódł pierwszych ludzi, skłaniając ich do buntu przeciw Bogu. W tym zdaniu jest odpowiedź na to, skąd się wzięło zło, ale również jest zawarte ta obietnica zbawienia, pokonania sił zła, obietnica, która ziści się w Jezusie Chrystusie, w Jego przyjściu na ziemię, wcieleniu, męce, śmierci, zmartwychwstaniu dla nas i dla naszego zbawienia. To zdanie brzmi bardzo tajemniczo na tle całego Starego Testamentu i nabiera ono dopiero znaczenia i pełnej wagi w kontekście objawienia przyniesionego w Jezusie Chrystusie i zapisanego na kartach Nowego Testamentu. Dlaczego protoewangelia? Skąd się wzięło to określenie? Otóż, żeby zrozumieć, o co chodzi w tym słowie protoewangelia, trzeba najpierw zapytać, co to jest Ewangelia. My znamy tą definicję, że Ewangelia to jest tekst, jeden z tekstów Nowego Testamentu. Mamy cztery Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Ale Ewangelia to jest jeszcze coś więcej. Otóż przede wszystkim w pierwszym znaczeniu to słowo Ewangelia wywodzi się od greckiego słowa to euangelion i w liczbie mnogiej ta Ewangelia, używanego dosyć powszechnie w tamtym czasie w Grece, takiej codziennej, ale też w literaturze. To słowo oznaczało dosłownie dobrą nowinę, czy też dobre nowiny, ale oznaczało wszystko to, co jest cudowne, niezwykłe, co może odmienić losy świata. Na przykład znaleziono taką inskrypcję na terenie Azji Mniejszej, na terenie dzisiejszej Turcji, w ruinach takiej miejscowości, która nazywa się Priene. Ta inskrypcja dedykowana jest cesarzowi Oktawianowi Augustowi i pochodzi właśnie z przełomu er, z czasów, kiedy żył Jezus. I jest tam mowa, że poprzez narodzenie, przyjście na świat, życie cesarza Augusta zostały dane światu ta Ewangelia, dobre nowiny. Więc to słowo Ewangelia nie było zastrzeżone tylko do tych pism Nowego Testamentu, ale było w użyciu dosyć powszechnym i oznaczało także wszystkie dobre czyny cesarzy rzymskich. I to właśnie słowo z życia powszechnego, z greki koine, z greki helenistycznej, zostało zaadaptowane do określenia czterech Ewangelii, ale nie tylko to. Otóż tym słowem Ewangelion, czy też Ewangelia, określa się także to wszystko, czego Jezus nauczał w trakcie swojej ziemskiej działalności, oraz wszystkie cuda, których dokonywał, to, co czynił. Więc moglibyśmy powiedzieć, że Ewangelia to Jezus Chrystus, to jest On cały ze swoim przepowiadaniem, ze swoim nauczaniem i ze swoimi cudami, ze swoimi czynami. Ewangelia Jezusa Chrystusa, On sam. Po drugie, to słowo Ewangelia określa wszystkie treści, wszystkie dobre nowiny zapisane na kartach czterech Ewangelii kanonicznych, które stanowią główną część Nowego Testamentu. Więc Ewangelia to jest również to, co jest powiedziane, napisane o Jezusie Chrystusie, ta Ewangelia. Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Ale jeszcze inne znaczenie to słowo Ewangelia ma. To, jak mówiłem, oznacza ono te cztery Ewangelie, które znajdują się w kanonie Nowego Testamentu, oraz inne utwory powstałe w tamtym czasie, które również nazywano Ewangeliami, tak zwane Ewangelie apokryficzne, których mamy kilkanaście z tamtego czasu jako apokryfy Nowego Testamentu. Więc to słowo Ewangelia może być używane w różnych kontekstach, w różnym znaczeniu. My najczęściej mówimy o właśnie o tej dobrej nowinie przyniesionej przez Jezusa Chrystusa jako o Ewangelii. I dopiero w tym nowotestamentowym kontekście możemy zrozumieć, dlaczego ojcowie Kościoła, i to już od samego początku, od drugiej połowy drugiego wieku, od Ireneusza z Lyonu, nazwali ten krótki tekst, o którym dzisiaj mówię, z Księgi Rodzaju, z 3 rozdziału, z 15 wersetu, protoewangelią. Protoewangelia. To łacińskie słowo proto oznacza pierwszy, pierwotny. Zatem protoewangelia to jest pierwsza, pierwotna Ewangelia, pierwsza dobra nowina dana człowiekowi, który ludzkości, która została pogrążona w grzechu po upadku pierwszych ludzi. I w kontekście tej zapowiedzi, tej pierwszej dobrej nowiny danej człowiekowi na początku Biblii należy czytać cały Stary Testament. W Starym Testamencie są opowiedziane wzloty i upadki narodu Bożego wybrania. Nie tylko sytuacje chwalebne, ale też sytuacje grzeszne, złe, odstępstwa od Boga. I Stary Testament można zrozumieć i chcieć czytać dalej, jeżeli ma się w głowie tą protoewangelię, dobrą nowinę daną na początku. Niezależnie od tego, co będzie dalej, to człowiek czyta Stary Testament z nadzieją, że ta protoewangelia kiedyś się wypełni. I gdyby nie Nowy Testament, gdyby nie posłanie Syna Bożego na ziemię, wcielenie, nauczanie Jezusa, męka, śmierć, zmartwychwstanie, ta protoewangelia nigdy nie zostałaby wypełniona. Nie ma żadnego tekstu Starego Testamentu, który byłby wypełnieniem tej dobrej nowiny. Więc tak naprawdę można by myśleć o całym Starym Testamencie jako pewnej zapowiedzi, że tak naprawdę do końca to zło nie zostało pokonane, że człowiek żył, człowiek Starego Testamentu, w całej historii zbawienia, w pewnym impasie, że ta walka dobra ze złem, Boga z siłami zła, nie została do końca zrealizowana, że ona dopiero w pełni, to zwycięstwo w pełni dokonało się w Jezusie Chrystusie. Te słowa: wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy Ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej, ono zmiażdży Ci głowę, a Ty zmiażdżysz mu piętę, są zapowiedzią, że kiedyś w przyszłości potomek niewiasty, czyli potomek Ewy, pierwszej kobiety, wybawi ludzkość z okowów zła i śmierci. I ta śmierć i zło przyszły na ludzkość, jak wyjaśnia autor Księgi Rodzaju, wskutek upadku, wskutek grzechu, nieposłuszeństwa wobec Boga pierwszych ludzi. Jak wspomniałem, w całej historii zbawienia Starego Testamentu nie znajdujemy takiego wydarzenia, które byłoby wypełnieniem tej Bożej obietnicy, dobrej nowiny, tej zapowiedzi. Ta pierwsza dobra nowina, protoewangelia, znajduje swoje wypełnienie jedynie we wcieleniu, ziemskiej działalności, nauczaniu, uzdrawianiu, a przede wszystkim w męce śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Bez tego wypełnienia te słowa protoewangelii pozostawałyby niezrozumiałe, puste, jakby ciągle w zawieszeniu. Ten fragment zawiera kilka szczegółów, związane z terminologią w języku hebrajskim, greckim, w konsekwencji łacińskim poprzez przekład Wulgaty świętego Hieronima i teraz chciałbym trochę o tej terminologii powiedzieć, dlatego że ona wpływa na sposób rozumienia tej dobrej nowiny. Jest kilka trudności, z którymi do dzisiaj wadzą się egzegeci, o których dyskutują. Nie ma tutaj jasności i chciałbym się z wami podzielić tymi różnymi dociekaniami. Otóż pierwszą trudnością jest, jak zrozumieć takie użyte tutaj słowo szów, które zostało przez Hieronima w Wulgacie przetłumaczone jako zmiażdży, zniszczy, zmiażdży. I tak to też dla Państwa przed chwilą czytałem. Ale kiedy się zajrzy do słownika hebrajskiego, to słowo szów nie ma tam dokładnie takiego znaczenia. Ono nie oznacza zmiażdżyć, ale przede wszystkim ugryźć. Szów to ugryźć, obić, posiniaczyć. Niektórzy egzegeci dopatrują się tutaj takiej etymologii nie hebrajskiej, ale akadyjskiej, z jeszcze starszego języka. I tylko wtedy, gdybyśmy taką etymologię, takie pochodzenie tego słowa szów przyjęli, moglibyśmy założyć, że to słowo szów oznacza zmiażdżyć. Dowodem na to, że nie taki był pierwotny zamiar tego tekstu, ci, którzy ten tekst pisali, to znaczy nie zmiażdżyć, jest to, że tekst hebrajski, kiedy był tłumaczony na język grecki, myślę tutaj o tak zwanej Septuagincie Biblii 70, jest to przekład, który powstawał od połowy III wieku do połowy II wieku, mniej więcej poprzez 100 lat, na dworze egipskim w Aleksandrii, na dworze Ptolemeuszy. W tejże Septuagincie to słowo hebrajskie szów w tym tekście z Księgi Rodzaju 3:15 zostało przetłumaczone właśnie nie jako zmiażdży, ale co ciekawe również nie jako ugryzie albo posiniaczy, obije, ale użyto tutaj słowa tereo, greckiego słowa tereo, które oznacza strzec, zachowywać, strzegę, zachowuje, pilnuje. I to nie daje również takiego rozumienia w kierunku zmiażdżyć głowę węża czy piętę potomka niewiasty. Natomiast Hieronim, święty Hieronim, człowiek, który został posłany na przełomie IV i V wieku z Rzymu przez papieża Damazego do Palestyny, aby tam uczył się języka hebrajskiego od rabinów i aby przetłumaczył Biblię całą, Stary i Nowy Testament, na język łaciński. Oczywiście całość tego przedsięwzięcia przypisuje się Hieronimowi, ale tak naprawdę Hieronim nie był jedynym tłumaczem tak ogromnego dzieła jak cały Stary i Nowy Testament, tylko korzystał z wcześniejszych tłumaczeń, tak zwanych vetus latina, tłumaczeń na język łaciński poszczególnych ksiąg Starego Testamentu, które już były od dawna dokonywane, oraz Nowego Testamentu z języka greckiego, więc oczywiście Hieronim znał te tłumaczenia i z nich korzystał. I właśnie Hieronimowi zawdzięczamy to, że w Wulgacie, i pewnie tak było już w tych wcześniejszych przekładach Vetus Latina, Hieronim zastosował łacińskie słowo kontero, konteret dosłownie, na oddanie tego hebrajskiego słowa szów. I to słowo kontero znaczy właśnie zmiażdżę. Miażdżę. Jak wyjaśnić tę różnicę, jak wyjść z tego impasu? To jest impas nie tylko filologiczny, ale również teologiczny, bo on wpływa na teologię, na rozumienie dobrej nowiny. Jest różnica jednak pomiędzy zmiażdżeniem, ugryzieniem, strzeżeniem, pilnowaniem. Otóż popatrzmy na to nieco szerzej. To pierwsze wystąpienie słowa szów w tekście hebrajskim, w tym wyroku na węża, należałoby tłumaczyć jako ugryzienie go w głowę, ugryzienie węża w głowę. I takie jest znaczenie słowa szów w języku hebrajskim. Więc potomek niewiasty ma ugryźć węża w głowę, co symbolicznie, metaforycznie może oznaczać zadanie wężowi złu, ostatecznie śmiertelnego ciosu. Cios w głowę, głowa jest bardzo wrażliwą częścią ciała, najważniejszą częścią ciała. Ten cios w głowę może być bardzo dotkliwy, o wiele uraz głowy jest o wiele bardziej niszczący niż uraz pięty, o którym jest mowa dalej. I w tym drugim wystąpieniu tego słowa szów, gdzie jest mowa o ranie pięty, którą ma dokonać wąż na potomku niewiasty, to słowo szów można by właśnie tłumaczyć jako obić, posiniaczyć piętę temu potomkowi, co symbolicznie oznaczałoby, że potomek niewiasty zostanie również zraniony przez węża, ale uraz pięty to nie jest uraz, który zniszczy. Jednak to zło również dotknie potomka niewiasty. Będzie zraniony. Wąż jest tutaj ucieleśnieniem wszystkich sił zła i ma on zostać pokonany przez potomka niewiasty, ma zostać uderzony w głowę, pogryziony, a ów wąż ma również w jakiś sposób zranić potomka niewiasty. Natomiast nie ma tutaj mowy o takim zranieniu dosłownie, które miałoby doprowadzić do zmiażdżenia głowy, czyli do całkowitej śmierci zła. Tak zinterpretował to Hieronim, używając tego słowa kunteret. I myślę, że jest w tym wielka mądrość, bo ludzie, którzy to pisali, podobnie jak my, doświadczali jednak działania zła w swoim własnym życiu. Gdyby to zło zostało tutaj zmiażdżone, gdyby głowa węża została zmiażdżona, czyli zło do końca by zostało pokonane, to zarówno ci ludzie, którzy to pisali, jak i my dzisiaj nie doświadczalibyśmy zła, bo zła by już nie było. Czyli powrócilibyśmy w pewien sposób do stanu rajskiego, do stanu przed upadkiem pierwszych ludzi. Tymczasem w historii świata są wojny, są zabójstwa, morderstwa, zło w jakiś sposób dalej się panoszy. Ale w tym tekście ta dobra nowina na tym polega, że jednak dobro jest mocniejsze. Dobro zadaje złu większe straty. Tyle, że ta walka się nadal toczy. Zło nie zostaje do końca zniszczone. I w tej zapowiedzi dobrej nowiny, zrealizowanej w Jezusie Chrystusie, zbawienie jest dokonane realnie i prawdziwie, ale jednak skutki zła w świecie nadal pozostały. Jeżeli weźmiemy pod uwagę przekład Septuaginty, użycie tego słowa tereo zamiast hebrajskiego jako ekwiwalentu hebrajskiego słowa szów, to można również po tej linii to rozumieć, a mianowicie, że potomek niewiasty będzie strzegł, będzie pilnował sił zła, głowy węża. One nie będą przeważać, nie będą miały na niego wielkiego wpływu, bo tylko piętę mu uszkodzą. Więc zło nigdy nigdy nie będzie się panoszyć na tyle, aby zwyciężyć w historii świata. I to jest bardzo ważna, dobra nowina, bo my widzimy, jak może być zło bardzo dotkliwe. Historia XX wieku, dwóch totalitaryzmów, Holokaustu, krematoriów, wojen pokazuje, jak zło może panoszyć się w świecie. I patrząc na to wszystko w perspektywie protoewangelii, dobrej nowiny, która zrealizowała się w osobie Jezusa Chrystusa, możemy mieć nadzieję, że zło nigdy nie zwycięży, że ostateczne słowo należy do Boga, a nie do szatana. Święty Hieronim w Wulgacie nie tylko przetłumaczył to słowo szów jako konteret, zmiażdży, lecz także dokonał drugiej zmiany, mianowicie w tekście hebrajskim jest takie słowo hu, które jest rodzajnikiem osobowym dla trzeciej osoby rodzaju męskiego, on. On zmiażdży i to słowo hu wskazuje na mężczyznę konkretnie. My tłumaczymy ono zmiażdży, ale tak naprawdę jest tutaj rodzaj męski. Natomiast Hieronim robi coś niezwykłego, jeśli chodzi o interpretację tego tekstu. On zamienia to słowo, tłumaczy to słowo hebrajskie hu on na łacińskie słowo ipsa, to znaczy ona. Ipsa to znaczy ona. Ona zmiażdży, czy też zniszczy, uszkodzi, ugryzie piętę wężowi. Ona w ten sposób nie tylko uściślił w swojej interpretacji, że zło zostanie całkowicie pokonane, używając tego słowa konteret, zmiażdży, ale także przypisał tą czynność nie potomkowi niewiasty, jak to mówi tekst hebrajski, ale samej niewieście. To sama niewiasta, kobieta ma zniszczyć głowę węża, według tej interpretacji Hieronima. Jak widzimy, takie tłumaczenie dokonane przez Hieronima odbiega od hebrajskiego oryginału. I także od tekstu greckiego, które pozostaje przy potomku niewiasty. Ale proszę mi wierzyć, że nie był to czysto translatorski zabieg Hieronima, lecz ten przekład hieronimowy oddaje zakorzeniony już od kilku wieków w tradycji Kościoła sposób interpretacji tego zdania z Księgi Rodzaju 3:15, owej protoewangelii. Otóż począwszy już od II wieku, wykrystylizowały się dwa sposoby interpretacji tego tekstu w Kościele. I Hieronim oddaje jeden z tych sposobów, a to, jak ja Państwu tłumaczę to dosłownie, to jest inny sposób. I kilka słów na ten temat. Jeżeli przyjmiemy, że to on zmiażdży, to oczywiście, i tak to jest tłumaczone w Biblii Tysiąclecia choćby, ono, to potomstwo w odniesieniu do Jezusa Chrystusa, do potomka niewiasty, to oczywiście mamy interpretację chrystologiczną. Zbawienie dokonuje się w Jezusie Chrystusie posłanym na świat przez Boga. Natomiast jeżeli przyjmiemy, że to ona za Hieronimem, to będzie położony akcent na tym, że pośredniczką w tym jest ta, która wypowiedziała fiat. Dzięki jej fiat Bóg przyszedł na świat. Więc mielibyśmy interpretację mariologiczną. Interpretacja chrystologiczna pochodzi już z połowy II wieku. Najstarsze świadectwa tego mamy. Już u świętego Justyna, męczennika. I za nim poszli liczni ojcowie Kościoła, jak święty Cyprian, Ambroży, Efrem, Epifaniusz, święty Leon Wielki papież i wielu, wielu innych. Czyli ta interpretacja, która mówi, że to potomek niewiasty ma pokonać zło. Natomiast święty Ireneusz z Lyonu, żyjący w drugiej połowie II wieku, czyli w tym samym czasie mniej więcej, zaproponował interpretację inną, mariologiczną właśnie, twierdząc, że odnosząc się do 12 rozdziału Apokalipsy według świętego Jana, gdzie jest mowa, że niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, i dalej jest opis, opowiadanie o walce, którą ta niewiasta toczy z siłami zła, właśnie opierając się na tej paraleli, na tym odniesieniu do 12 rozdziału Apokalipsy. Święty Ireneusz twierdzi, że to Matka Mesjasza jest tą, która ma pokonać siły zła, ma pogryźć, zniszczyć głowę węża, pokonać zło. I ten nurt interpretacyjny był bardzo żywy w pierwotnym Kościele. On się rozwijał równolegle w stosunku do tego nurtu chrystologicznego, który przyjmował, że to Mesjasz jest tym, który pokona zło, Syn Niewiasty. I właśnie ten nurt pierwszy, mariologiczny, zaaprobował, przyjął święty Hieronim w Wulgacie. Trzeba podkreślić, że te interpretacje się nie wykluczają. Jezus Chrystus, Mesjasz, jest synem swojej matki. Tak naprawdę, jak wspomniałem, bez jej fiat, pewno losy świata mogłyby się potoczyć inaczej. Bóg inaczej by sobie poradził z losami zbawienia, ale Maryja wypowiedziała swoje tak i ma udział jako Matka Mesjasza w tym, co się poprzez Jego przyjście na świat dokonało. Więc te dwa podejścia wzajemnie się uzupełniają i te różne przekłady, te dwa nurty w przekładaniu tego tekstu oddają tą prawdę o zbawieniu, o pośrednictwie zbawczym niewiasty w osiągnięciu zbawienia, w daniu światu dobrej nowiny przez jej Syna Jezusa Chrystusa. Więc treści chrystologiczne i mariologiczne się w tym jednym tekście przeplatają. I jest to taki bardzo dobry przykład w studiach nad Starym Testamentem, który pokazuje nam, że można teksty niekiedy nawet różnie tłumaczyć, różnie interpretować. Mogą być różne słowa użyte. Pozornie coś może być sprzeczne nawet, ale ostatecznie mieści się w tej samej prawdzie objawionej. I myślę, że na tym zakończę tą interpretację proto-Ewangelii z Księgi Rodzaju z 3 rozdziału z 15 wersetu.